Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Rozwój sportu powszechnego i wyczynowego to temat, który dziś podejmujemy. Nie zapomnimy też o turystyce, bo naszym i Państwa gościem minister sportu i turystyki Witold Bańka. Witam w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
3 lata bycia ministrem sportu po karierze sportowej. Jaka jest różnica pomiędzy byciem sportowcem a byciem ministrem?
To jest bardzo trudne pytanie. Jest wiele punktów wspólnych, ale także jest więcej różnic. Są różnice oczywiście. To był na pewno spory przeskok. Natomiast ja po zakończeniu kariery sportowej też prowadziłem działalność gospodarczą. Dopiero później przyszedł ten zaszczyt pełnienia najwyższej funkcji w polskim sporcie i w polskiej turystyce. Sport i polityka mają pewne dziedziny wspólne. Chciałbym upatrywać tych dobrych, tak? No bo wiadomo, że i w sporcie jest zło, i w polityce też. Natomiast jeśli spojrzeć na te dobre rzeczy, to tego też trochę jest.
Wydaje się, że przynajmniej w opinii publicznej, że ostatnie 8 lat rządów PO-PSL takim sztandarowym w sporcie, w turystyce były orliki. Co pan powie o sztandarowych swoich projektach? Co by do tego należało zaliczyć?
Tutaj wiele zostało zrealizowane, wiele rzeczy zostało zrobionych. Nasze sztandarowe programy postawiliśmy bardzo mocno na sport dzieci i młodzieży, na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży i poprzez realizację sporej ilości programów, tak choćby taki program klub, program dedykowany do małych i średnich klubów sportowych. Mówimy o tym, że to jest takie trochę sportowe 500+, czyli w tym roku 3732 kluby sportowe dokładnie otrzymały granty finansowe na funkcjonowanie, na zakup sprzętu sportowego, organizację zgrupowania sportowego także, czy wynagrodzenie pracy trenera. Ogromny program o ogromnym zasięgu już funkcjonuje od 2016 roku. To także program SKS, drugi największy w dziejach Ministerstwa Sportu i Turystyki program, który uruchomiliśmy. Także szereg różnego rodzaju innych działań, jak ojciec wspomniał o orlikach, o infrastrukturze sportowej. Mogę powiedzieć, że na przestrzeni 4 lat, inwestując ponad 2 miliardy, około 300 milionów, wybudowaliśmy i wybudujemy około 6 tysięcy obiektów sportowych, od otwartych stref aktywności, takich małych obiektów wielopokoleniowych, aż poprzez hale, baseny, stadiony lekkoatletyczne i tej większej kubaturze obiekty sportowe. Więc to jest naprawdę wielka cywilizacyjna, można powiedzieć, zmiana w obszarze infrastruktury sportowej. To także sport wyczynowy, indywidualne wspieranie sportowców, jak choćby poprzez program Team 100, ale też na pewno będziemy mieli okazję jeszcze dzisiaj o tym powiedzieć, więc to jest naprawdę, mam takie poczucie, wielkie poczucie, że ten okres tego 3,5 roku funkcjonowania w resorcie sportu i turystyki to naprawdę okres wielu zmian w polskim sporcie i w polskiej turystyce.
Jeżeli rozmawiamy o nakładach na sport, na infrastrukturę sportową, to czy już widać te owoce, czy dopiero możemy spodziewać się tych owoców za kilkanaście lat?
Wspomniałem o infrastrukturze sportowej, to jest zauważalna zmiana, bo wiadomo, że nie ma sukcesów w sporcie wyczynowym, nie ma też rozwoju sportu, jeśli także nie zainwestujemy w infrastrukturę sportową, więc każdy z tych elementów, od sportu dzieci i młodzieży, poprzez sport wyczynowy, poprzez infrastrukturę sportową, bardzo mocno zainwestowaliśmy, tak żeby niczego nie pominąć. I te liczby i fakty świadczą same przez się. Także tak jak wcześniej wspomniałem, 6 tysięcy obiektów, czyli około 3 tysięcy otwartych stref aktywności, które część już powstała, na bieżąco powstają i te obiekty sportowe, które są dedykowane właśnie w samorządach, bo my wspieramy, dofinansowujemy przecież samorządy, one służą mieszkańcom, służą lokalnej społeczności. To jest szczególnie zauważone w małych gminach. Często właśnie też w Polsce Wschodniej, gdzie te infrastruktury sportowej nie było na odpowiednim poziomie, że te środki nie były lokowane w te miejsca. No i dzisiaj my te zaległości nadrabiamy i ta ogromna ilość obiektów, to jest poczucie, też moje wielkie poczucie dumy, tak, że te środki finansowe zostały dobrze zainwestowane. No ale także właśnie to inwestowanie w sport dzieci i młodzieży, w fundamenty, czyli program klub, program SKS. Wierzę głęboko, że to są projekty, które przetrwają lata, dlatego że I tak bym chciał, tego bym sobie życzył, że ktokolwiek będzie następnym ministrem sportu, żeby była taka kontynuacja w tych obszarach, żeby ten sport, żeby to wzmacniać, prawda, żeby tą, ja często obrazuję to, że w naszej filozofii funkcjonowania i mojej w resorcie sportu i turystyki jest budowanie tak zwanej spójnej piramidy szkoleniowej, także żeby młody człowiek spotykał się z pieniędzmi ministerialnymi na każdym etapie swojego rozwoju, od małego dziecka poprzez właśnie klub SKS, poprzez kadry wojewódzkie czy różnego rodzaju kategorie wiekowe, tak żebyśmy żadnego elementu nie pominęli i wtedy możemy mówić o takiej spójnej piramidzie szkoleniowej, takim spójnym systemie strategii rozwoju polskiego sportu.
Gdy spoglądamy na sport powszechny na ulicach naszych miast, ale również małych miejscowości czy nawet wiosek, widzimy rozwój sieci ścieżek rowerowych, widzimy tam osoby poruszające się na rolkach, deskorolkach, zwłaszcza ludzi młodych. Też widzimy tak zwanych kijkarzy, osoby, które uprawiają Nordic Walking. Jakie sektory tego sportu powszechnego wymagają jeszcze rozwinięcia? Jakie są pomysły, by zaangażować społeczeństwo w tę kulturę fizyczną, rozwój naszego ciała?
Czy to jest bardzo trudny temat. Ja powiem, z jakiej przyczyny. To jest tak, że państwo ma stwarzać warunki, ma inwestować w infrastrukturę sportową, ma tworzyć różnego rodzaju programy, my się tym zajmujemy i to jest nasza misja, to jest nasze zadanie. Natomiast musi się przede wszystkim też zmienić mentalność naszego społeczeństwa. Dzisiaj problem otyłości, czy problem spadku aktywności fizycznej, to jest problem globalny. To nie jest problem Polski, to jest problem de facto każdego kraju w mniejszym lub większym stopniu i sztuką jest, żeby rodzice uświadomili sobie, że najlepszym wychowawcą dzieci, młodzieży, najlepszym takim pedagogiem dla najmłodszych jest właśnie sport. I jak my nie damy przykłady jako rodzice, jako dziadkowie naszym dzieciom czy wnukom, sami uprawiając sport czy zachęcając ich do uprawiania sportu, no to te wszystkie projekty, te wszystkie programy, one nie przyniosą efektu. I tu trzeba o tym szczerze powiedzieć, że żeby zmieniła się mentalność społeczna w obszarze sportu, w obszarze aktywności fizycznej, niezbędna jest współpraca wielu środowisk, właśnie międzyresortowa, międzyministerialna, ale także współpraca różnego rodzaju innych środowisk, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, po prostu środowiska, tak żebyśmy po prostu sobie uzmysłowili, że sport jest piękną ideą, która łączy, ale także wychowuje i kształtuje i no nie ma lepszej drogi do wychowania młodego człowieka niż poprzez aktywność fizyczną.
Mamy tego świadomość i doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie powstaje basen, od razu jest zainteresowanie pływaniem, tam, gdzie by powstały ścieżki do narciarstwa biegowego, również byłoby podobnież. I w moim kolejnym pytaniu, na ile rozwój takiej infrastruktury w małych miejscowościach, czy nawet w dzielnicach w dużych miastach zależy od ministra sportu, a na ile zależy od samorządów lokalnych?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo tak de facto my jako resort sportu i turystyki nie jesteśmy inwestorem. To my jakby odpowiadamy na zapotrzebowanie społeczne. Możemy pewne kierunki wyznaczać, ale to samorząd decyduje i to samorząd składa aplikacje i składa wniosek o dofinansowanie. Często spotykam się z takimi pytaniami: panie ministrze, może byśmy tu i tu i tu wybudowali obiekty sportowe, więc wtedy też wyraźnie podkreślam, że bardzo chętnie, tak, my wspieramy takie inicjatywy, natomiast no, ruch zawsze jest po stronie samorządu. To samorząd decyduje, czy chce wybudować gdzieś basen, czy stadion, czy halę, czy innego rodzaju obiekty. Oczywiście my mamy pewne wskazania, mamy programy, tak, otwarte strefy aktywności, gdzie wskazaliśmy obszary, że budujemy te tak zwane osy i tutaj samorządy aplikowały. I też było ogromne zainteresowanie. Półtora roku, dwa lata temu blisko zrobiliśmy takie badania, pytając Polaków jako resort, jakiego rodzaju obiekty sportowe cieszą się największym zainteresowaniem, jaki obiekt byś chciał mieć w swojej okolicy. To właśnie to, o czym ojciec wspomniał, czyli baseny i właśnie takie otwarte strefy aktywności, w których można sobie poćwiczyć, w których można spędzić trochę czasu, takie wielopokoleniowe, ogólnie dostępne i cieszyły się takim największym zainteresowaniem społecznym. I my na to zainteresowanie odpowiedzieliśmy, właśnie tworząc wielki program otwartych stref aktywności. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że zainteresowanie było ogromne.
Osoby ćwiczące w wielu miejscach rzeczywiście na tych otwartych strefach aktywności.
Tak, to są takie tak zwane siłownie plenerowe połączone z placami zabaw. My tutaj mamy różne kombinacje i możliwości w tym zakresie finansowania tego rodzaju obiektów, ale one szczególnie się sprawdzają w mniejszym mniejszych miejscowościach, w których brakuje obiektów infrastruktury sportowej i wielokrotnie spotykam się, będąc w takich mniejszych miejscowościach, z takimi opiniami, że no wreszcie mamy gdzie tak pójść z dziećmi, z wnukami, trochę poćwiczyć i to jest bardzo dobre.
Sport wyczynowy. Od kogo zależy promocja sportu wyczynowego? Wydaje się, że sport wyczynowy nasz, rodzimy, polski, to piłka nożna, ewentualnie siatkówka od czasu do czasu, nagłośnienie któregoś z bokserów. No teraz Robert Kubica bije popularność. Pytanie, od kogo zależy nagłaśnianie danych dyscyplin i promowanie ich jednocześnie?
Ja pozwolę sobie się troszeczkę nie zgodzić z ojcem, dlatego że jako były lekkoatleta muszę powiedzieć, że też królowa sportu, moja ukochana, nasza lekkoatletyka, to jesteśmy naprawdę silni, bo wygrywamy klasyfikacje medalowe w Europie.
Pytam bardziej o promocję niż o osiągnięcia. Osiągnięcia tak. To będzie kolejne pytanie, wydaje się.
Znaczy, to jest tak, że promocja, wiadomo, że sukces zawsze rodzi sukces. Sukces rodzi zainteresowanie i tak de facto promocją sportowcy właśnie poprzez sukcesy promują dyscyplinę sportu. No, nie ukrywajmy, że futbol, piłka nożna zawsze była, jest i będzie najpopularniejszą dyscypliną sportu. I tutaj często spotykam się z takimi opiniami różnego rodzaju sportowców, którzy są troszeczkę zazdrośni, prawda, o pozycję piłki nożnej. Ja zawsze mówię, że musimy dbać o promować dyscyplinę sportu poprzez tworzenie odpowiednich programów upowszechniania sportu. My takie programy w ministerstwie mamy, ale futbol zawsze będzie najpopularniejszą
dyscypliną. Skoki narciarskie, które też pominąłem chyba w swojej wypowiedzi.
Tak, natomiast skoki narciarskie to doskonały przykład takich dyscyplin sportu. Ja bardzo nie lubię takiego określenia, które się często pojawia w przestrzeni, że dany sport jest niszowy. Ja zawsze mówię, że nie ma takich sportów, są tylko te niewłaściwie opakowane marketingowo. I skoki narciarskie były właśnie taką dyscypliną, taką konkurencją wiele lat temu, która nie wzbudzała jakichś wielkich emocji u Polaków. Owszem, pasjonaci się tym interesowali. Dopiero wielki sukces Adama Małysza napędził zainteresowanie. Tak. I później kolejne sukcesy naszych skoczków sprawiły, że dzisiaj to jest jedna z naszych kluczowych dyscyplin sportu. Co ciekawe, uprawiana przez biorąc pod uwagę globalnie, no i przez nieliczną grupę, ale jednak wzbudza wielkie zainteresowanie. Dzisiaj no nie umiemy się doczekać, prawda, zimy i konkursu skoku, więc to pokazuje, że właśnie sukces sportowy, odpowiednio obudowany, może przyciągać zainteresowanie. I to jest taki przykład też dla innych dyscyplin, że faktycznie sukces sportowca może spowodować, że nagle Polacy kierują swoją uwagę właśnie na taką dyscyplinę, która pozornie nam się kiedyś wydawała mało atrakcyjna, a dzisiaj jest jedną z naszych takich, można powiedzieć, narodowych dyscyplin sportu.
Pozostajemy przy sporcie wyczynowym. Z których sukcesów sportu wyczynowego minister sportu i turystyki jest najbardziej dumny, zadowolony, które najbardziej dostrzega?
Ja zawsze się cieszę, kiedy nasi biało-czerwoni zdobywają medale. To jest tak, że staram się nikogo też nie wyróżniać i to jest zawsze mój wielki powód do radości. Ja jestem szczególnie dumny z niespodzianek, tak? Jak pojawiają się gdzieś tam niespodzianki na kogoś, kogo nie liczymy, bo to jest zawsze piękne w sporcie. Z obszaru sportu wyczynowego jestem bardzo dumny z programu Team 100. To jest program unikalny nie tylko na skalę polską, bo nigdy takiego projektu w historii nie było, ale dzisiaj około 250 sportowców, także tych z niepełnosprawnościami, otrzymuje poprzez środki z Polskiej Fundacji Narodowej indywidualne wsparcie finansowe. Oprócz oczywiście tych środków, które płyną z naszego resortu do związków sportowych na stypendia, na zgrupowania tych młodych ludzi i na ich przygotowanie. Oprócz tego każdy dostaje indywidualnie 40 tysięcy złotych rocznie na swoje potrzeby, czy to na opiekę medyczną, czy nawet na wynajem mieszkania, czy jakieś dokształcanie się, czyli takie codzienne, pozorne takie wydatki, które są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju tego młodego człowieka. No i dochodzi wreszcie do sytuacji, że nie tracimy talentów, że ci młodzi ludzie nie odchodzą z przyczyn finansowych i dzisiaj mamy grupę tych właśnie 250 sportowców plus grupa dodatkowych kilkudziesięciu, którzy są pod opieką spółek Skarbu Państwa z indywidualnymi kontraktami i oni uprawiają sport z wolną głową, z taką świadomością, że mogą się koncentrować na sukcesach, na zdobywaniu tych sukcesów, a nie myśleć za co żyć i za co przeżyją. I ja to wiem z doświadczenia, jako były sportowiec, że my na przestrzeni wielu lat traciliśmy młodych ludzi ze sportu, szczególnie w takich kluczowych momentach, kiedy przechodzi się z liceum na studia, czy po studiach kończy się studia, trzeba decydować, co dalej w życiu i tutaj finanse odgrywają kluczową rolę, tak? Czy kontynuować karierę, czy walczyć o kolejne medale, czy przetrwać.
Wiem, że użyję niepopularnego słowa, ale dla pana ministra, ale zwłaszcza w tych sportach niszowych. które nie odnajdują swoich sponsorów, czy też nie są marketingowo popularne.
To prawda. I wreszcie ci młodzi ludzie mają po prostu spokój i to jest to, czego wiele przez w polskim sporcie brakowało. I to jest, pojawia się taka opinia dziennikarska, ja być może jestem obiektywny mówiąc o tym, ale to dziennikarze też sportowi mówią, że to jest chyba najważniejszy program w sporcie wyczynowym, który na przestrzeni ostatnich 20 lat był, bo to jest prosty w swojej istocie. Po prostu zapewnienie komfortu finansowego młodemu człowiekowi, możliwość dania mu też decyzji, na co te środki, pod kontrolą oczywiście, chce wydać. I ja muszę przyznać, że oni bardzo, ci nasi młodzi sportowcy, odwdzięczają się medalami, ale też bardzo racjonalnie podchodzą do wydatkowania środków. To była moja obawa, jak tworzyliśmy ten program, jak ci młodzi ludzie będą się rozliczać z tych pieniędzy, na co będą chcieli je wydawać, ale podeszli bardzo rozsądnie. Dzisiaj mamy grupę z wielu dyscyplin sportu, tak, od kolarstwa przez lekkoatletykę, łucznictwo, boks i szereg dyscyplin młodych ludzi. No i liczę, że odwdzięczą się tym, co najpiękniejsze, czyli medalami olimpijskimi.
O promocji sportu rozmawialiśmy, w jaki sposób sport, zwłaszcza ten wyczynowy, jest promowany, jak jest wspierany. Wiemy, że złoty medal to Mazurek Dąbrowskiego i wówczas najpiękniejsze chwile promocji Polski na arenach międzynarodowych, w tych dyscyplinach, w których ktoś zdobywa złoto. I teraz chciałbym zapytać o pomysły, może programy, które przy okazji różnych imprez sportowych, zwłaszcza o wymiarze międzynarodowym, czy to w Polsce, czy poza granicami, służą promocji Polski przez sport.
No, organizacja przede wszystkim imprez w Polsce to jest najlepsza promocja Polski. Ja byłem już na przestrzeni tych, może nie, za niedługo będzie 4 lat, na wielu imprezach sportowych w wielu miejscach na świecie i muszę powiedzieć, że my naprawdę jako Polacy możemy być dumni z tego, w jaki sposób my organizujemy dane imprezy. Robimy to naprawdę perfekcyjnie i to naprawdę szczera opinia, bo potrafimy się mobilizować, potrafimy perfekcyjnie zorganizować daną imprezę międzynarodową i o tym świadczy też szereg różnego rodzaju nagród, tak, europejskich, światowych federacji, które z uznaniem podkreślają profesjonalizm. No, niedawno zakończone Mistrzostwa Świata w kategorii poniżej 20 roku życia w piłce nożnej, gdzie byliśmy tutaj w Polsce gospodarzami, no i fantastyczne opinie o profesjonalizmie, o kibicach, o organizacji, transmisje na cały świat i to jest to, czego nie sposób nie docenić, że to jest taki kanał właśnie promocji poprzez sport kraju, pokazania właśnie, że nie dość, że jesteśmy pięknym, bezpiecznym, fantastycznym miejscem dla turystów, ale z drugiej strony potrafimy organizować imprezy sportowe na bardzo wysokim poziomie i to doceniają zarówno sportowcy, trenerzy, ale także oficjele, więc i porównując, jak robią to inni, muszę powiedzieć tak, jesteśmy, jeśli nie w czołówce, jeśli nie najlepsi, to na pewno w czołówce, biorąc pod uwagę kwestie właśnie organizacyjne. I tym śmiało ja też zachęcam do tego, żebyśmy właśnie organizowali w Polsce różnego rodzaju imprezy międzynarodowe, bo to jest doskonała promocja, biorąc pod uwagę choćby fakt, iż te imprezy są transmitowane na cały świat.
Polscy kibice to fantastyczny doping. No wiemy o nominacjach, cieszymy się, że nie uciekł, znaczy, trudno mi to oceniać, ale wiem, że były takie głosy, że pan minister miał uciec do Światowej Federacji Antydopingowej. Antydoping w polskim sporcie i doping ten zakazany.
No, ja może uciec to może złe słowo, bo od 1 stycznia 2020 roku obejmuje już nowy urząd, ale tak jak ojciec zauważył, chciałem i chcę dokończyć swoją misję, swoją kadencję i też cieszę się, że tak będzie, że będę mógł tą kadencję dokończyć, przygotować jakby grunt, przygotować programy dla przyszłego ministra sportu i turystyki. No, polski system antydopingowy przeszedł długą drogę. Kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z resortem, mieliśmy przepisy niedostosowane do przepisów Światowej Agencji Antydopingowej. Groziło naszemu laboratorium też odebranie akredytacji WADY. W krótkim czasie musieliśmy te przepisy zmienić, musieliśmy je dostosować do wymogów agencji. Wprowadziliśmy także ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, dzięki której powstała Polska Agencja Antydopingowa. Został zwiększony budżet Światowej Agencji, Polskiej Agencji Antydopingowej, budżet szeroko pojęty na walkę z dopingiem i to wszystko, te wszystkie zmiany, wyjście z tej trudnej sytuacji by pokazały, też zostały docenione przez moje koleżanki, kolegów ministrów, najpierw w Europie, uzyskując nominację europejską, a później już finalnie w świecie, kiedy zostałem wybrany przez rządy przyszłym prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. Nie wzięło się to znikąd, wzięło się to właśnie z tego, że Polska została doceniona za fakt wyjścia z trudnej sytuacji i pokazania, że ten system można wzmacniać. Dzisiaj mamy dobrze funkcjonującą agencję antydopingową wraz z Departamentem Śledczym, dobrą współpracę ze służbami, także całkiem przyzwoity budżet na politykę antydopingową. No i wielkie wyzwania przede mną i przed Polską.
Podczas naszej rozmowy wspomniał Pan sport osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że w tym sporcie powszechnym każdy jest zaproszony, zachęcany. Dla każdego ten sport na miarę jego możliwości jest możliwy. Natomiast rozwój sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych, gdybyśmy taką ocenę pana ministra mogli tutaj usłyszeć i analizę.
Mogę powiedzieć śmiało, że sport osób z niepełnosprawnościami to jest jeden z filarów naszego resortu i dzisiaj, biorąc pod uwagę sport wyczynowy, my mamy chyba obok Brytyjczyków, Węgrów jeden z najlepszych systemów na świecie i o tym też mówi choćby prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, pan Łukasz Szeliga, który mówił, że nigdzie nie ma tak rozwiniętego jak w Polsce systemu stypendialnego. Mamy nagrody dla medalistów paraolimpijskich, igrzysk paraolimpijskich są równe nagrodom dla medalistów igrzysk olimpijskich. Mamy właśnie stypendia, szeroki system wsparcia. Dzisiaj około, można powiedzieć, 50 milionów rocznie przeznaczamy na wsparcie sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami, także na upowszechnianie tego sportu. Ogromna grupa stypendystów z niepełnosprawnościami z różnych dyscyplin sportu, którzy regularnie otrzymują stypendia sportowe i dzisiaj naprawdę to sprawia, że oni się mogą rozwijać, że oni mogą trenować nie tylko w Polsce, ale za granicą też w wielu miejscach, przygotować się do najważniejszych imprez i też odwdzięczają nam się medalami. I sport osób z niepełnosprawnościami jest dla mnie ważny, bo to jest znakomite takie narzędzie też rehabilitacji, pokazania, że ci prawdziwi herosi, oni trenują równie ciężko, tak, jak sportowcy pełnosprawni i wielką wagę przywiązują do swoich treningów. To się też zmienia, dlatego że wreszcie sport osób z niepełnosprawnościami jest pokazywany w mediach, igrzyska paralimpijskie i to też napędziło takie zainteresowanie i mamy też już gwiazdy sportowców z niepełnosprawnościami, którzy stają się gwiazdami medialnymi i to dobrze, bo to jakby pokazują osobom niepełnosprawnym, że jest pomysł, że można, no, że można uprawiać
sport. Osoby z niepełnosprawnościami inspirują osoby sprawne.
Ale oczywiście.
Do podjęcia inicjatyw.
I też wzbudzają takie wyrzuty sumienia, bo skoro osoba z niepełnosprawnością, która ma ciężko, potrafi z tą swoją niepełnosprawność zwalczyć, czy w jakiś sposób te swoje trudności są związane z tą niepełnosprawnością pokonać i pokazać, że można osiągać sukcesy sportowe i można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, no to jest dla nas wszystkich też taki przykład, że warto uprawiać sport i sport nie ma barier, tak? Sport nie ma barier wiekowych, sport nie ma barier także związanych właśnie z pełnosprawnością czy niepełnosprawnością.
Rozwój sportu powszechnego i wyczynowego. Witold Bańka, minister sportu i turystyki w naszym studiu. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa ekranach, zarówno dla słuchaczy z Polski, jak i spoza granic naszej ojczyzny, też i dla słuchaczy sieci w naszej rodzinie. No, zapraszamy do pochwał, do pytań, do wyzwań, jakie powinno zauważyć Ministerstwo Sportu i Turystyki, ponieważ to jest też sztab ludzi, którzy pracują w ministerstwie, nie tylko pan minister Witold Bańka. A przed pierwszym telefonem zapytajmy o turystykę, a mianowicie w których sektorach turystyka krajowa rozwija się coraz lepiej i kiedy Polska stanie się takim rajem turystycznym dla turystów z zagranicy, nie tylko będziemy turystami zagranicznymi, czyli tymi, którzy uciekają za granicę, żeby odpocząć, żeby przeżyć rekreację.
To jest bardzo dobre pytanie, bo turystyka jest jedną z dzisiaj z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki i wszystkie wskaźniki, obiektywne wskaźniki świadczą o tym, że Polska staje się modna dla turystów z zagranicy. O tym świadczą liczby turystów wzrastające rok do roku. Liczę, że w 2020 roku około 20 milionów turystów z zagranicy przybędzie do Polski w celach turystycznych. To jest tendencja wzrostowa od kilku lat, kilka procent rok do roku. Otrzymujemy szereg nagród jako Polska, różnego rodzaju przewodników, organizacji turystycznych na świecie. Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, atrakcyjny, przyjazny, oferujący naprawdę wysoką jakość usług w takich przystępnych cenach dla turystów z zagranicy i to wszystko jest doceniane, ale także trzeba powiedzieć o tym, że Polacy chętniej doceniają Polskę, o czym świadczą także podróże wewnątrzkrajowe, te krótkoterminowe, długoterminowe, też wzrostowa tendencja i coraz więcej Polaków właśnie chce wypoczywać w Polsce. Niebagatelne znaczenie ma tu program 500+, dzięki któremu wiele polskich rodzin mogło po raz pierwszy wyjechać na wakacje. Ogromnie napędziło to także branżę turystyczną, o czym mówią sami przedsiębiorcy związane z branżą turystyczną i to niezwykle ważne. Wprowadzony przez nas Turystyczny Fundusz Gwarancyjny spowodował, że także coraz więcej turystów z Polski wypoczywa także za granicą, stać ich na to, ale też wzrosło takie poczucie bezpieczeństwa, dlatego że ten fundusz spowodował, ten drugi filar spowodował, że na wypadek, który powstał, żeby zabezpieczyć klientów, że na wypadek ewentualnego bankructwa biura podróży jest zapewniony pełen zwrot kosztów i bezpieczny powrót do Polski i to spowodowało taką sytuację win-win. Tak? Z jednej strony klienci czują się bezpiecznie, Polacy nie boją się już wypoczywać za granicą, nie boją się ufać biurom podróży, a z drugiej strony biura podróży odczuły to realnie w takich przysłowiowych swoich kieszeniach, bo coraz więcej turystów chciało też wypoczywać za granicą, mając takie przeświadczenie, że nawet jak coś się wydarzy na rynku, jakieś biuro zbankrutuje, to odzyskam swoje pieniądze, co było przecież wielkim problemem. Jak się spojrzy kilka lat do tyłu, spektakularne bankructwa biur podróży, też można powiedzieć dramaty ludzkie, no bo niejednokrotnie ogromne pieniądze zainwestowane w wycieczkę, oszczędności Polaków po prostu przepadały, bo nie było takiego pełnego bezpieczeństwa. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma, więc ta turystyka naprawdę w wielu obszarach, zarówno tej, mówię o tej turystyce przyjazdowej, wewnątrzkrajowej, o przyjazdach turystów za granicę, o wyjazdach Polaków za granicą, jeśli wszystkie te aspekty poruszymy, to naprawdę to jest obszar bardzo, bardzo dobrze rozwijający się w Polsce.
W jakim celu turyści zagraniczni przyjeżdżają do Polski? Ze względów kulinarnych, że jest tanio, imprezowo-barowych?
Ja myślę, że ja bym nie sprowadzał tego do tylko takich pobudek. My jesteśmy naprawdę, Polska jest piękna, Polska jest atrakcyjna w każdym obszarze, zaczynając od morza, poprzez góry, poprzez dziedzictwo kulturowe, historyczne i naprawdę mamy co zaoferować, jak się spojrzy przekrojowo na Polskę i to jest naprawdę doceniane przez turystów z zagranicy. Każdy znajdzie coś dla siebie, od amatorów sportów, ekstremalnych, wycieczek górskich, rowerowych, poprzez tych, którzy są zainteresowani kulturą, historią, czy takim zwykłym, przysłowiowym, spokojnym lenistwem, wypoczynkiem, to w dobrym tego słowa znaczeniu lenistwem oczywiście, jeśli to może być dobrze postrzegane samo przez się. Natomiast naprawdę turyści postrzegają Polskę w wielu sondażach też właśnie jako kraj, postrzegają taką, jaką jest. My jesteśmy naprawdę otwarci, gościnni.
Czyli to jest wciąż taka gościnność nasza i atrakcyjność.
Tak, i też wysoka jakość usług. Tak? No, dla turystów z zagranicy oni mogą dobrze zjeść, dobrze się wyspać, dobrze odpocząć, pozwiedzać i to naprawdę jest doceniane.
Naszym gościem Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jacek z Warszawy. Proszę Państwa, no bardzo dobrze się mówi o tych wyczynach pozytywnych, dobrych, no ale jesteśmy również w organizacjach, które ostatnio cieszą się niesławą, mimo że bardzo sławni ludzie w niej mają wysokie stanowiska. Ale nie tym rzecz. Proszę Państwa, powiedzcie Państwo, odnieście się jakoś i niech ktokolwiek w własnym sumieniu powie, jak to możliwe, że po napaści na Ukrainę Putin otrzymuje organizację mistrzostw. Jak to jest? Olimpiadę. Czy w ramach sankcji dostaje się nagrody? Gdzie tak jest? Gdzie my żyjemy? Komu jeszcze kto chce wpierać, że w jakikolwiek sposób faktycznie sprawiedliwość ma miejsce na tej ziemi? Przecież nie ma. Jeżeli ludobójca, wielokrotny Putin, jest w ten sposób honorowany, no to przecież on pokazuje, że wszystko jest aprobowane.
No, dziękuję panie Jacku. Tutaj nie chciałbym odpowiadać za to słowo, którego pan użył, że jest ludobójcą, prawda? To są zbyt mocne słowa. Natomiast myślę, że pytanie ciekawe w tym wymiarze o tę wielką politykę organizacji potężnych imprez sportowych w wymiarze olimpiad.
No to jest od lat bardzo trudny temat, tak, i bardzo kontrowersyjny, to prawda. No, mamy ostatni przykład bardzo medialny kulisów przyznania Katarowi mistrzostw świata w piłce nożnej i tak samo jak kwestia właśnie Rosji. No to są organizacje autonomiczne, organizacje sportowe, które podejmują decyzje w tym zakresie, kto ma być gospodarzem, i to są często kontrowersyjne decyzje. Natomiast no, wiadomo, że my nie mamy wpływu jako Polska na to, kto będzie czy nie ma wpływu na to, kto będzie gospodarzem mistrzostw świata, tak, w piłce nożnej, i to może wywoływać i wywołuje słusznie też kontrowersje takie, a nie inne decyzje. Bardzo trudny geopolitycznie temat. Myślę, że temat na dużo szerszą rozmowę.
Rozmawiamy dzisiaj o rozwoju sportu powszechnego i wyczynowego. Też rozmawiamy o turystyce. Zapytajmy wprost, jakie działania marketingowe sportu, ale też promocji sportu prowadzi ministerstwo, podejmuje ministerstwo?
No, ja myślę, że naszym najlepszą reklamą sportu upowszechniania są właśnie te wszystkie programy dedykowane dla najmłodszych, tak jak wcześniej wspomniałem, program klub, program SKS. Każdy środki finansowe inwestowane właśnie w sport dzieci, młodzieży, to jest ta reklama sportu, to są te możliwe. Ja nie jestem zwolennikiem produkowania reklam zachęcających, prawda, do uprawiania sportu, tak, nie wiem, spotów.
Czyli
reklamowych.
Spotów, tak. Foldery, długopisy z napisem ministerstwa.
Najlepszym przykładem jest aktywność fizyczna, stworzenie młodemu człowiekowi warunku do uprawiania sportu, pokazanie mu sportowca, jego drogi życiowej do sukcesu i pokazanie, że można uprawiać sport, że sport jest najlepszym wychowawcą i to jest ta droga, którą powinniśmy obrać. Właśnie zachęcanie młodych ludzi poprzez rozwój infrastruktury sportowej, poprzez programy, poprzez skierowanie środków finansowych na organizację imprez sportowych, tych lokalnych, tych ponadlokalnych, na finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, masowych, dedykowanych dla całych rodzin i po to, żeby pokazywać i w taki sposób reklamować sport. No i też jak najwięcej sportu w telewizji, co jest dobre, że jest coraz więcej tych transmisji z różnych wydarzeń sportowych, że pokazujemy naszych biało-czerwonych osiągających sukcesy, także w tych dyscyplinach mniej popularnych i to napędza zainteresowanie i to powinno zachęcać.
Tu jeszcze w kontekście wypowiedzi pana Jacka, zanim będziemy mieli wpływ na organizację tych dużych imprez o charakterze globalnym i wpływ na tę wielką geopolitykę, to należy przypomnieć to, do czego zachęcał pan minister, a mianowicie organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, o mniejszym zasięgu, ale tutaj w Polsce, by promować Polskę.
No tak, no, byliśmy przecież gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce, mistrzostw Europy w piłce ręcznej i te imprezy i przyjazd turystów z zagranicy, czy przecież Euro 2012 i dobrze zorganizowane imprezy sportowe były najlepszą reklamą Polski. I to jest też ta droga i mamy nasz Tour de Pologne, wyścig kolarski, jeden z czołowych wyścigów na świecie, transmitowany na cały świat, pokazujący Polskę, który znakomicie łączy te wszystkie aspekty, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli z jednej strony wyścigi dzieciaków, młodych ludzi, wyścig amatorów, czyli upowszechnianie sportu, wyścig wyczynowców, czyli Clue, prawda, Tour de Pologne, ale z drugiej strony też promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc, no bo przecież transmisja na cały świat pokazujące Polskę, pokazujące ten wyścig, więc Tour de Pologne jest taką esencją tego, w jaki sposób poprzez wydarzenia sportowe można także, w jaki sposób sport można łączyć z turystyką, bo to są naprawdę bardzo sobie bliskie dziedziny i mogą znakomicie razem funkcjonować.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z kim mamy przyjemność?
Sebastian Zimmer.
Prosimy, panie Sebastianie.
Chciałbym zadać jedno pytanie w sumie. To jest takie jedno pytanie, ale dwa. Mianowicie, czy ministerstwo będzie w pewnym sensie współpracowało z Episkopatem Polskim i Episkopat Polski z Ministerstwem Sportu i Turystyki?
Panie Sebastianie, w jakim wymiarze ta współpraca by miała być?
No dokładnie tak. Mianowicie, jeżeli chodzi o msze święte, niedzielne i tak dalej, czy będzie coś robione, ażeby turyści nasi mogli rozwijać się duchowo w Polsce, na przykład na mszach świętych w języku angielskim i tak dalej, i czy takie msze będą organizowane dla turystów? Takie pytanie, bo to jest, mamy dużą rolę do odegrania w Europie i tak dalej. Ta iskra, mianowicie przyjście, mamy poprzedzić przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na ten świat, ponowne przyjście i tak dalej. Więc pytam, czy coś będziemy robić w tym kierunku, ażeby po prostu przygotować to, być godnie reprezentować nasz kraj i wiarę chrześcijańską i katolicką.
No, dziękujemy, panie Sebastianie. To ja bardziej pana chciałem zapytać, w jakim wymiarze pan widziałby tę współpracę?
Czy ta współpraca jest, bo my jako resort też finansujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które czy przy parafialnych klubach sportowych, czy działalność choćby ojców salezjanów dedykowana
parafiada
dla... Tak. I także infrastruktura sportową, która też powstaje, nie tylko samorządy, ale także organizacje kościelne, więc ta współpraca jest i współpracujemy także z duszpasterzem sportu, z ksiądz biskup Marian Florczyk, który jest duszpasterzem sportowców. Też tutaj współpracujemy z duszpasterzem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy więc ta opieka duchowa dla naszych sportowców też jest, bo i na ważnych imprezach sportowych zawsze obecny duszpasterz ksiądz Edward Pleń, który jest obecny z naszymi sportowcami, służy też od tej duchowej strony czy na Igrzyskach Olimpijskich, czy na innych ważniejszych imprezach, więc to jest bardzo ważne. Wielu też przecież duszpasterzy w parafiach angażuje się w życie sportowe, współpracując z wieloma klubami.
Sportowców angażuje się w życie parafialne,
naturalnie.
W życie tutaj to duchowe. Ale skoro pan Sebastian zapytał o ten wymiar duchowy, promocji Polski przy okazji sportu też i obecność Kościoła w tym życiu sportu, chciałbym zapytać o zupełnie inną rzecz. Może także pan Sebastian jako świecki pyta o sprawy religijne. Ja zapytam o te sprawy związane z coraz bardziej rozwijającym się w świecie tak zwanym treningiem mentalnym, czyli trenerami, którzy pomagają sportowcowi zdobyć tę wewnętrzną siłę ducha, nie tylko w wymiarze relacji do Pana Boga, bo to nie ich działka, prawda, ale w tym wymiarze takiej potęgi charakteru, potęgi wewnętrznej siły, no trudno mi tu nazwać jeszcze.
Ale to jest niezwykle ważne. To jest, mówi się często kolokwialnie, że głowa to jest 50% sukcesu, że nastawienie psychiczne, nastawienie mentalne to jest niezwykle istotny element tego. Weźmy pod uwagę, że w sporcie małe detale decydują o sukcesie, gdzie trzeba się skoncentrować, gdzie jest potężna rywalizacja, potężne napięcie. Człowiek cały rok, całe kilka lat albo całe życie przygotowuje się do tej najważniejszej imprezy sportowej, więc ta koncentracja jest niezwykle ważna, więc psychologowie czy trenerzy mentalni, jak to ojciec zauważył, są niezwykle ważni w sporcie, żeby nie zmarnować tego jednego momentu, tej jednej chwili, żeby się przygotować właśnie na ten najważniejszy start. I to ma szeroki wymiar. Z jednej strony psycholog, z drugiej strony trener mentalny, ale z trzeciej strony także duszpasterz, który może pomóc tą swoją głowę, ten umysł przygotować do tej najważniejszej imprezy. Ideą sportu jest zdrowa, szlachetna, piękna, czysta rywalizacja. No ale rywalizacja i normalna, naturalna, i trzeba się do tego przygotować, i są dyscypliny sportu, w których przygotowanie mentalne jest niesamowicie ważne, powiedziałbym nawet kluczowe, w którym sekundy czy centymetry decydują o sukcesie, i o tym nie należy zapominać, więc my też jako resort, pomagając naszym sportowcom, też staramy się poprzez Polskie Związki Sportowe finansować, i psychologowie funkcjonują w polskim sporcie i służą też pomocą, i warto, żeby nasi sportowcy byli też na taką pomoc otwarci, bo na tym też polega taki profesjonalizm, żeby nie tylko przygotować się od tej strony fizycznej, ale także tej mentalnej.
Jesteśmy przy sportowcach, więc duszpasterz, trener mentalny, psycholog. Wiadomo jeszcze, że potrzebny jest fizjoterapeuta i ci wszyscy, którzy pracują nad kondycją. Taka opinia krąży, że nasi fizjoterapeuci są coraz lepszymi specjalistami, coraz większą pomocą dla sportowców.
No prawda, i to muszę powiedzieć, że też jako zawodnik pamiętam fizjoterapeutów, z którymi ja współpracowałem, którzy także byli rozchwytywani przez kadry zagraniczne, proponowano im pracę w innych krajach, bo naprawdę byli znakomitymi fachowcami. Dzisiaj to jest taka już norma też, że sportowiec czy drużyna musi mieć tą opiekę fizjoterapeuty. Ważna jest, kolejnym ważnym elementem sukcesu sportowca jest nie tylko sam trening, ale regeneracja. A za tę regenerację także odpowiada właśnie fizjoterapeuta, który także może pomóc w szybszym dojściu do sprawności fizycznej. To jest dzisiaj tak, że kontuzje czy drobne urazy często nie są leczone czy wyprowadzone przez lekarzy, tylko właśnie przez fizjoterapeutów profesjonalnych, którzy wiedzą, w jaki sposób doprowadzić zawodnika, żeby stanął na nogi, żeby mógł podjąć rywalizację w 100%. I nasi fachowcy są naprawdę fizjoterapeuci znakomici. Sam od mojej strony zawodniczej wielu ich poznałem.
Próbujemy nakreślić środowisko wokół sportowca, wokół zawodników, dietetyk.
Owszem, to też jest niezwykle, niezwykle ważne. Są dyscypliny sportu, w którym jest to mniej istotne, są, które ma ogromne znaczenie. Dzisiaj na sukces w sporcie pracuje cały sztab. Ojciec tu wymienił każdy z elementów, od psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka, ale tak to wygląda. My kibicując naszym sportowcom, widzimy sportowca, widzimy drużynę, czasami trenera, ale musimy sobie zdać sprawę, że za tą grupą stoi właśnie sztab ludzi, ekspertów, którzy pracują godzinami na to, żeby dany sportowiec mógł osiągnąć sukces. Dzisiaj no bez tego nie ma sukcesu. No dlatego inwestujemy właśnie środki finansowe też bardzo mocno w sztaby.
Zostały nam jeszcze dwa sektory, trenerzy i kolejny sektor. No niestety zdarzają się poważne kontuzje i wtedy pomoc już specjalistów z zakresu medycyny.
No, trener to jest kluczowa postać, prawda? Często stoi z boku, ale bez trenera to już w ogóle nie ma sukcesu zawodnika, i to są
minister
ojcowie.
Czy minister sportu ma wpływ na trenerów, których mają zawodnicy?
Nie, i całe szczęście nie, no bo minister nie musi się znać nas wszystkim i trudno, żeby też ingerował, i to całe szczęście jest tutaj autonomia w tym zakresie. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, natomiast no, minister nie jest od tego, żeby wskazywać trenerowi, co ma robić, czy wyznaczać trenerów. Minister ma służyć, ma stwarzać warunki do tego, żeby trenerzy mogli trenować, aczkolwiek w żartach wielokrotnie spotykam się z różnego rodzaju uwagami, że powinny mieć wpływ na pewne decyzje sportowe. Traktuję to zawsze z przymrużeniem oka, dlatego że od tego jest właśnie trener i ekspert, a my mamy stwarzać warunki. Rola trenera jest niezwykle ważna. My wprowadziliśmy taki program Pierwszy Trener. Chcieliśmy też docenić trenerów, którzy są wychowawcami sportowców, którzy ich odkryli dla sportu. Przeznaczamy dla nich nagrody za tak zwane doprowadzenie do medalu Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Każdy taki pierwszy trener, wychowawca, często zapomniany, otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 zł. Można być taki ekwiwalent za wyszkolenie danego zawodnika. Także podnieśliśmy pensje właśnie trenerom kadr narodowych, tak żeby, żeby też tych trenerów nie tracić. To niestety rynek sportowy tak funkcjonuje na świecie, że dobrych trenerów też chcą mieć inni.
Ale też Polska pozyskuje dobrych trenerów spoza granic ojczyzny.
Tak, no, czerpiemy też z innej myśli szkoleniowej, no, więc to też jest ważne, że chcemy się od innych uczyć. No, i myślę, że na tym to też polega, że jak jest taka możliwość, to żeby się uczyć od lepszych.
Kolejny telefon. Została nam jeszcze medycyna sportowa przynajmniej. Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz, kłania się Chorzów. Można powiedzieć, no po sąsiedzku do pana ministra, bo...
Pozdrawiam, pan Ślązaka. Minister...
Dziękuję bardzo. Panie mistrze, do dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Gdyby pan sobie sam mógł wystawić cenzurkę, ja troszeczkę dopomogę. Więc tak, z polskiego kiepsko. Resort, którego określenia pan bardzo często używa, no niestety kojarzy się bardziej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w tym okresie, który minął i słusznie minął. Także warto, myślę, że do języka wprowadzić bardziej słowo ministerstwo, czego panu życzę, bo to się wiąże też ze słowem minister, czyli sługa. Bo tak będzie pan tylko szefem resortu. Druga uwaga. Wydaje mi się, że troszeczkę pan przespał przez te 3,5 roku te wielkie imprezy, czyli te igrzyska. No jest pan jednak politykiem. Przysłowie mówi chleba i igrzysk. Igrzyska zimowe bardzo kiepsko, gdyby nie skoczkowie, to myślę, że nie mielibyśmy się czym pochwalić. A przecież jechaliśmy ciesząc się, że może panczyniści, może biatlon. Wydaje mi się, że tutaj chyba jednak pan troszeczkę nie dopilnował. Może to jest tak, gratuluję panu tego, że jest pan zbyt skupiony na lekkiej atletyce, co przynosi fajne owoce, no ale tych dyscyplin jest więcej. I na koniec taki krótki pomysł. Czy w tym ostatnim okresie, kiedy pan jest jeszcze ministrem, nie warto by było postawić takiego postulatu, że ta polska piłka nożna wymagałaby kilku prostych reform? Na przykład zlikwidujmy nazwę ekstraklasa, bo to jest żadna ekstraklasa. Przywróćmy po prostu tą klasyczną hierarchię, pierwsza, druga i trzecia liga. I może no, warto na rok czy dwa zrobić, żeby tych drużyn było w tej ekstraklasie 14, niech one potrenują troszeczkę, bo słyszę się, że ta kiepska, tak zwana ekstraklasa marzy o tym, żeby być 18-zespołowa czy 20-zespołowa, a to się troszkę mija. Wszyscy się na Śląsku cieszymy z mistrzostwa Piasta Gliwice, no ale martwimy się spadkami czy Ruchu Chorzów coraz niżej, czy GKS-u Katowice, no czy po sąsiedzku Zagłębia Sosnowiec. Powodzenia w tych ostatnich miesiącach pracy ministerialnej. Proszę o odniesienie się do tych pytań.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Oczywiście wszelkie uwagi natury lingwistyczno-językowej przyjmuję do wiadomości z pokorą. Pozwolę sobie delikatnie się z panem nie zgodzić. No, minister nie jest od zdobywania medali. Minister nie stanie na progu, nie skoczy. Minister nie rzuci młotem. Minister nie szczeli bramki. Aczkolwiek, więc to nie jest tak, że za sukcesy sportowe... Ja nigdy sobie nie przypisuję sukcesu sportowego. Jak mi ktoś gratuluje czasami zwycięstwa jakiegoś, to ja mówię, okej, ale to nie gratuluj mnie, tylko temu sportowcowi, bo minister nie jest od tego. Słusznie pan zauważył, że minister ma służyć, ale... Igrzyska olimpijskie są dobrym przykładem. No, sporty zimowe i te błędy popełnione przez wiele lat, to nie jest tak, że w rok czy w dwa wychowa się medalistę olimpijskiego. Jeśli pan myśli, że pan z Chorzowa, pan myśli, że w rok czy dwa wychowa się medalistę olimpijskiego, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonuje sport. To jest wiele, wiele lat pracy, inwestowania od fundamentów i tworzenia takiego spójnego systemu szkoleniowego. I podsumowując, często igrzyska w Pjongczang, ja mówiłem, a co by było, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ten słynny konkurs, gdzie po pierwszej serii mieliśmy dwa medale olimpijskie, po drugiej serii nie było żadnego, prawda? Kamil Stoch i Dawid Kubacki, ten pierwszy konkurs i gdyby Weronika Nowakowska jeszcze w biatlonie wytrzymała presję, no to nie mielibyśmy dwóch medali, a mielibyśmy, można powiedzieć, pięć i już troszkę inne postrzeganie, prawda, igrzysk, co nie zmieniłoby faktu, że w sportach zimowych nigdy nie byliśmy, nie będziemy potęgą. Ja uważam, że tak robią wszystkie rozwinięte kraje na całym świecie. Trzeba się koncentrować na tych dyscyplinach, ja to mówię, otwarcie medalodajnych. Nie można finansować każdej dyscypliny w równym stopniu, inwestować w równym stopniu. My musimy się koncentrować na tym, czym jesteśmy dobrzy. W tym tu jest znakomity przykład brytyjski. W 96 roku na Igrzyskach w Atlancie Brytyjczycy zdobyli 15 medali, w tym tylko jeden złoty. Byli niżej w klasyfikacji medalowej od Polaków i wprowadzone reformy, podobne do tych, które my wprowadzamy od 3 lat w Polsce, podobny kierunek, który spowodował, że na Igrzyskach w Rio zdobyli 67 medali po wielu latach. Wywrócili, mówiąc kolokwialnie, stolik do góry nogami. Postanowili zainwestować w te dyscypliny sportu, które są dla nich medalodajne. Proszę zauważyć, że Brytyjczycy praktycznie w ogóle nie inwestują w takie dyscypliny sportu jak piłka ręczna czy siatkówka. Dla nas Polaków to niewyobrażalne, ale tam nie ma odpowiedniego systemu finansowania, bo oni podjęli decyzję, że oni nie są w tej dyscyplinie mocni i przez wiele lat nie będą i skoncentrowali się na innych dyscyplinach i tak ustawili politykę swoją sportową, żeby te sukcesy były w konkretnych. No, jeśli chodzi o kwestię nazewnictwa, to ja myślę, że od tego, czy zmienimy nazwę ekstraklasy, nasi piłkarze nie zaczną lepiej grać, więc akurat tą uwagę potraktujemy z dużym przymrużeniem oka pana, no bo problem futbolu jest zupełnie gdzie indziej leży, też w systemie szkolenia i też to jest problem budowania potęgi czy siły polskiej piłki trzeba oprzeć na fundamentach, na szkoleniu dzieci, młodzieży, na akademiach piłkarskich, które teraz powstają, które my też finansujemy, na infrastrukturze sportowej.
Niektórzy uważają, że zależy od rozwiązania bądź rozwiązania PZP.
No to są takie uwagi ludzi, którzy de facto nie mają pomysłu, tak? No bo to pomysł, którzy nie mają pomysłu, a nie mają wiedzy też. No jeśli ktoś postuluje, że trzeba zmienić nazwę Ekstraklasa i w ten sposób, i to są te reformy, które trzeba przeprowadzić, znaczy, że można to tylko jakby potraktować z takim przymrużeniem oka.
Z mojej strony tak wiele pytań jest związanych z tymi osobami czy instytucjami wręcz, które są wokół sportowca, żeby między innymi nakreślić, kto jest zwycięzcą, nie tylko zawodnik, ale cały sztab osób, które pracują. Pozostała nam medycyna sportowa, zarówno w tym pomaganiu i badaniu zdrowia zawodnika, czy on rzeczywiście jest wydolny na to, by osiągnąć sukces, jak również, no niestety, ta związana z kontuzjami.
No tak, no tak, także profilaktyka, prawda, to jest niezwykle, niezwykle ważne, więc rola lekarzy jest też kluczowa, zarówno w profilaktyce, ale także w diagnostyce, ale także w ewentualnym zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Skomplikowane kontuzje mogą przekreślić karierę sportowców. Niewłaściwe leczenie tej kontuzji opóźnić może powrót do sportu, ale także zrujnować karierę, więc lekarz tutaj naprawdę odgrywa ogromną rolę.
Jaka jest kondycja polskiej medycyny sportowej, jak to pan
minister? Ja myślę, że my mamy naprawdę szereg ekspertów, którzy od chirurgów, skończywszy na lekarzach medycyny sportowej, którzy naprawdę, ortopedów, którzy opiekują się w właściwy sposób sportowcami. Ta opieka medyczna, która dzisiaj mają polskie związki sportowe i te możliwości finansowe, bo my też to przecież finansujemy jako ministerstwo, to naprawdę sprawia, że ta opieka medyczna jest naprawdę na dobrym poziomie.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz Zagórowa.
Prosimy.
Do pana ministra. Jakiś pan poprzednio wspomniał, że coś pan tam zastał, ale nie wiem, o co mu chodziło. Chodzi mi o to, że pan jest najlepszym ministrem, jaki w ogóle byli. Jak Macierewicz, minister Szyszko i te pan. Życzę wszystkiego najlepszego działalności tej, których pan objął.
Dziękuję, panie Włodzimierzu. Tamci zostali odwołani.
Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. No to na pewno będzie wielkie wyzwanie. No, Światowa Agencja Antydopingowa, WADA, jest drugą obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, najważniejszą na świecie organizacją sportową. I to jest oczywiście wielki powód do radości i dumy, nie tylko dla mnie, dla całego mojego zespołu, myślę także dla Polski, ale wielkie takie wyzwanie to jest. Ja z pokorą do tego podchodzę, bo wiem, że problem dopingu to jest taki współczesny nowotwór, który toczy światowy sport i niestety doping jest innowacyjny. Doping jest takim cichym zabójcą idei olimpijskiej. Musimy z nim naprawdę skutecznie walczyć, więc zdaję sobie sprawę z ogromu wyzwań, z ogromu problemów, przed którymi stanę już w przyszłym roku. I wiem, że trzeba się do tej roli bardzo dobrze też przygotować i na pewno sporo trudnych decyzji przede mną. I natomiast warto walczyć o czysty sport, bo no nie ma innej drogi, nie ma innej przyszłości dla sportu, jak walka z oszustami. Bo ci, którzy decydują się brać doping, nie bójmy się tego powiedzieć, to są oszuści. Tych oszustów trzeba ze sportu wyrzucić i ścigać ich, bo to nie jest przykład dla najmłodszych, to nie jest przykład dla dzieci, młodzieży i to oni niszczą sport, oszukując nas wszystkich.
Zawodnik, sport wyczynowy, drużyna w sporcie wyczynowym. Już mniej więcej dowiedzieliśmy się, jaką rolę pełni Ministerstwo Sportu i Turystyki. No jest pan urzędnikiem państwowym, a zatem wiemy, że instytucje państwowe, fundacje, jak również spółki Skarbu Państwa wspierają polskich sportowców. Natomiast jaką rolę odgrywają, jaką mogą, jaką powinni odgrywać no, prywatni przedsiębiorcy. Często widzimy, czy to na ubiorze sportowców, czy też na ściankach reklamowych, sponsorów, czyli konkretne osoby spoza tego sektora publicznego, którzy wspierają. Jak to się przedstawia w Polsce? Czy to jest taki proces zaawansowany, czy jednak przedsiębiorcy no, z dystansem spoglądają na swoją promocję i swój udział w karierze, w zwycięstwie sportowców?
Rynek sponsoringu sportowego bardzo pozytywnie się zmienia na plus w Polsce. To znaczy faktycznie przedsiębiorcy, nie tylko spółka Skarbu Państwa, ojciec wspomniał, ale prywatni doceniają, że sport jest znakomitym narzędziem także reklamy, ale także jako element społecznej odpowiedzialności biznesu. I co cieszy, że coraz więcej firm chce być społecznie odpowiedzialnych. Co to znaczy? Czyli chce inwestować nie tylko w ten sport wyczynowy, ale także w działalność charytatywną w oparciu o sport, ale także w oparciu właśnie o sport dzieci, młodzieży, w inwestowanie w małe kluby sportowe. Więc z jednej strony mówimy o sponsoringu, ale z drugiej strony mówimy także o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, bardzo dobrze współpracujemy się ze spółkami Skarbu Państwa. Dzisiaj wszedł materiał, który pokazał, że polski koncern naftowy Orlen jest najlepiej rozpoznawalną marką w Polsce, jeśli chodzi o sponsoring sportowy. Kilka lat temu tak nie było. Dzisiaj zajmuje pierwsze miejsce, czyli Polacy, myśląc o spółce Orlen, mówią mają na myśli także sponsoring sportowy. To pokazuje, że można właśnie potężną, dużą firmę, spółkę opierać właśnie o sport, ten wizerunek, inwestując w wiele elementów tego sportu. To jest wielka zasługa też pana prezesa Daniela Obajtka, który chce inwestować w sport, który współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki w tym obszarze, że wykorzystujemy te zasoby także nie tylko środki publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale także właśnie środki spółek Skarbu Państwa chcemy inwestować w sport współpracując. I ja też zachęcam przedsiębiorców prywatnych do tego, żeby jeżeli się reklamować, to reklamować się poprzez sport. Jeśli być społecznie odpowiedzialnym, to poprzez inwestowanie właśnie też w sport.
Jak pan ocenia rolę totalizatora sportowego w promocji polskiego sportu, też w promocji po prostu no, zawodników i w porównaniu z tym na przykład, no to jest instytucja dawna kojarzona z totalizator sportowy ze sportem. Natomiast teraz słyszymy chociażby, że spółka Skarbu Państwa, polski koncern naftowy Orlen zajmuje pierwsze miejsce. To znaczy się, że totalizator przegrał w tej rywalizacji?
Nie, to mamy na myśli co innego. Totalizator sportowy to jest właściwie 2/3 budżetu resortu sportu i turystyki pochodzi, to jest tak zwany Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków totalizatora sportowego. Jeśli dzisiaj mówimy o inwestycjach w infrastrukturę sportową, które my jako ministerstwo dofinansowujemy, to właśnie ze środków totalizatora sportowego. Jeśli mówimy o finansowaniu programu Klub SKS, to z tego samego źródła, więc totalizator sportowy to jest taki największy mecenas polskiego sportu. Wspomniałem o Orlenie, mówiąc o takiej świadomości czysto sponsoringowej. Działalność totalizatora sportowego to też jest działalność sponsoringowa w pewnym obszarze, ale w znacznej mierze to są środki, które płyną do naszego resortu, dzięki czemu możemy finansować właśnie te nasze kluczowe programy, więc też w świadomości społecznej trzeba też o tym mówić, że totalizator sportowy, że wpływy z totalizatora to jest to jest lwia część naszego budżetu, prawda? I to jest też niezwykle ważne i funkcjonowanie totalizatora jest nie do przecenienia z punktu widzenia mojego resortu, no bo spoglądam na budżet i to są lwia część wpływów, to tych środków, dzięki czemu możemy realizować nasze projekty, to są środki ciężki z totalizatora.
Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o rozwoju sportu powszechnego, wypoczynkowego, rozmawiamy o turystyce, bo minister sportu, turystyki jest w naszym studiu. W pewien sposób takie nuty tutaj, pożegnania, podsumowania. Jakie wyzwania przed polskim sportem, turystyką?
Ja myślę, że przede wszystkim kontynuacja, dobra kontynuacja tych programów, które zostały przez nas zapoczątkowane w tej kadencji. Oczywiście sport ma to do siebie, że pewne korekty trzeba w polityce ministerstwa dokonywać. To jest normalne, pewne zmiany i jestem głęboko przekonany, że też to trzeba będzie zrobić i myślę, że przede wszystkim konsekwentna polityka w zakresie upowszechniania sportu, czyli dzieci i młodzież, fundament, w ten obszar trzeba inwestować i w sport wyczynowy, czyli zapewnienie jakby pełnego komfortu naszym sportowcom, żebyśmy mieli to czyste sumienie. Bo ja dzisiaj mogę powiedzieć, jak rozmawiam z naszymi sportowcami, także tymi ze sportów zimowych, czy im czegoś brakuje, tym sportowcom naszym, czy im niczego nie brakuje do tego, żeby się przygotować na najważniejsze imprezy. Weźmy pod uwagę też jedną bardzo ważną rzecz, że w sporcie jest pewien czynnik też przypadkowości. No sport to nie jest automat, że zainwestujemy środki finansowe w obóz, zgrupowanie, w sztab szkoleniowy danego sportowca i on nam się zwróci w postaci medalu olimpijskiego z automatu. To na sukces sportowy składa się wiele, wiele czynników, wiele obszarów, dlatego tym bardziej nie można mówić, że dany sukces sportowy, dany medal olimpijski jest zasługą ministra Bańki. Nie, to jest zasługa danego sportowca. Ja mam tylko służyć i sprawić, żeby ten sportowiec miał wolną głowę do tego, żeby mógł ten sukces osiągnąć.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jakub z Tarnowa.
Prosimy,
witam państwa prowadzącego i pana ministra. Fajnie, że udało mi się zadzwonić. Przychylam się do poprzedniego rozmówcy, który uważał, że pan minister jest najlepszym ministrem w 89. Ja też tak uważam. Ale mam taką kwestię. Interesuje mnie sprawa młodzieżowej piłki ręcznej. Otóż chodzi mi o to, że skupię się tu na męskiej piłce ręcznej młodzieżowej. Chodzi mi o to, że młodzież kończąca szkołę podstawową lub gimnazjum staje przed dylematem, co robić dalej ze swoją karierą. Na tą chwilę w Polsce jest tylko Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. No i biorąc pod uwagę, że młodzież chciałaby kontynuować karierę, jakiś rozwój, będąc z południa Polski, na przykład z Podkarpacia, z Małopolski, ze Śląskiego, powiedzmy, z innych województw, no ma bardzo daleko do tej szkoły. A oczywiście ilość miejsc jest ograniczona. Czy byłaby możliwość utworzenia po prostu większej ilości takich szkół mistrzostwa sportowego, no nie wiem, choćby z 4 szkół i powiedzmy dania w związku z tym większej szansy tej młodzieży na rozwój? No bo jest to jednak naprawdę duży problem, a wiem to z autopsji.
Dziękuję, panie Jakubie.
Dziękuję bardzo. No, pan Jakub nie ma do końca właściwych informacji, bo szkół jest wiele mistrzostwa sportowego, także związanych ze Szczypiorniakiem, więc to nie jest tak, że jest tylko jedna szkoła, jest ogromna liczba szkół, które dedykowane są i klasy sportowe oparte o Szczypiorniaka, o piłkę ręczną, ale także szkoły mistrzostwa sportowego, więc tutaj są możliwości. Zachęcam też do kontaktu ze Związkiem Piłki Ręcznej, do rozeznania tematu, bo naprawdę tych szkół jest dużo, dużo więcej. Natomiast, ale prawda jest też taka, że polski szczypionek w ostatnim krótkim czasie przeżywa pewien kryzys, zarówno ten żeński, jak i męski. To jest wiele czynników, jakby się na to wpłynęło. Po takim okresie takiej prosperity, wielkich sukcesów, przyszła też ta pewna zmiana pokoleniowa, naturalna i to jest też taki cykl w sporcie naturalny, że w pewnym momencie też jest wymiana zawodników, wymiana pokoleń i trzeba będzie troszeczkę poczekać na to, aż oni się odbudują. Ja jestem, mam nadzieję, że polska piłka ręczna wróci do sukcesów sprzed kilku lat po takim chwilowym kryzysie. I też my przekazujemy Związkowi Piłki Ręcznej środki finansowe na szkoły, na działalność, na upowszechnianie Szczypiorniaka, na różnego rodzaju projekty w wielu miastach, w wielu miejscach. Natomiast sport ma jeden minus, żeby w sporcie osiągnąć sukces, trzeba też być cierpliwym. I to jest tak, że żeby ten kwiat urósł, to najpierw trzeba go zasadzić i podlać i pielęgnować i to długo trwa. Dlatego pewne też zapóźnienia wieloletnie w niektórych dyscyplinach sportu, w zakresie funkcjonowania sportu dzieci i młodzieży na sukcesy przyjdzie nam poczekać.
Po wypowiedzi pana ministra, a naszym gościem Witold Bańka, minister sportu i turystyki, gdy pan minister mówił o Anglii, która wywróciła w pewien chwili cały swój system promocji sportu, inwestowania w sport, w dyscypliny, które mogą mi przynieść medale, po tych niespełna 4 latach doświadczenia, zbierania informacji, bo wiadomo, że wiele informacji otrzymuje i analiz minister, w które dziedziny sportu by inwestował minister Witold Bańka i powie swojemu następcy, tu trzeba kontynuować, tu będą medale.
To trzeba rozgraniczyć. Z jednej strony sport wyczynowy, i tu jestem zwolennikiem właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, koncentracji większej ilości środków na tych dyscyplinach medalodajnych. No nie jest tajemnicą, że spoglądając na statystyki choćby letnich igrzysk olimpijskich, że takie dyscypliny jak lekkoatletyka, kajakarstwo, wioślarstwo, zapasy czy kolarstwo, to jest ten trzon takich dyscyplin najbardziej medalodajnych. O tym świadczą fakty, medale. Wystarczy spojrzeć, kto te medale zdobywa na przestrzeni ostatnich lat, i to są te dyscypliny, w których warto je wspierać. Czym innym też jest sport dzieci i młodzieży. Warto niektórym dyscyplinom dawać szansę, tak? Właśnie w tym obszarze, że być może pojawią się talenty.
Rozumiem, ja zapytam tak bardziej ewangelicznie, które trzeba powstrzymać, bo już są mocne, a w które warto zainwestować,
ja bym nie
przestrzeni tej cierpliwości najbliższych, powiedzmy, 15-20 lat jesteśmy
sport w stanie. Nie znosi próżni. I to jest tak, że tutaj kariery się kończą, kariery się zaczynają. Lekkoatletyka jest jakby tutaj pięknym przykładem, dlatego że skończył karierę Tomek Majewski, ale pojawił się Konrad Bukowiecki, Michał Haraty, którzy dzisiaj walczą o najwyższe trofea światowe. I na tym to powinno polegać. Odchodzi mistrz, przychodzi nowy zawodnik, więc tutaj ta inwestycja musi być stała, tak? I nie możemy zapominać, bo to też był problem polskiego sportu, że mieliśmy Justynę Kowalczyk i tak ciężko nam się doczekać następczyń, bo brakowało właśnie szkolenia dzieci i młodzieży, brakowało właśnie koncentracji środków na zapewnieniu następczyń. Teraz to się zmienia, bo teraz Justyna Kowalczyk wespół z trenerem trenuje grupę zawodniczek i pojawiły się talenty, i w takiej dalszej perspektywie myślę, że doczekamy się następczyń w perspektywie najbliższych lat, no ale tak to wygląda, że w sporcie ta inwestycja musi być stała i takie spojrzenie musi być bardzo szerokie na każdy obszar. A taka krótkowzroczność, czyli finansowanie danej gwiazdy, danej drużyny powoduje to, że jak ta gwiazda kończy karierę, to jest pustka po niej. I my w polskim sporcie mieliśmy mnóstwo takich przykładów, więc to, o czym ja dzisiaj myślę, to, co jest moim wielkim marzeniem, że chciałbym po iluś latach spojrzeć na polski sport i spojrzeć na, że owszem, korekty tych wszystkich programów, które wprowadziłem, muszą nastąpić i to jest normalne, zmiany, ale że trzon, że ten fundament, kręgosłup tej polityki został, i to byłby mój wielki powód do dumy i takiej wewnętrznej satysfakcji.
Bardzo często mówimy, że kibice zawsze wygrywają, oby zawodnicy też zawsze wygrywali wraz z kibicami. Jakie życzenia dla polskiego sportu, dla polskich sportowców i polskich kibiców od ministra?
Jak najwięcej biało-czerwonej powiewającej na maszcie, jak najwięcej najpiękniejszej pieśni dla każdego Polaka, jaką jest Mazurek Dąbrowskiego, jak najwięcej właśnie powodów do radości, do dumy, bo ja jestem głęboko przekonany, że zawsze, kiedy nasza zawodniczka, nasz zawodnik wygrywa, to czujemy się lepsi, czujemy się naprawdę fantastycznie z tym wszystkim, i sport jest taką dziedziną życia, która doskonale potrafi łączyć bez względu na status społeczny i przekonania. Potrafimy właśnie, ten sukces sportowy jest w stanie wyzwolić mnóstwo dobra w każdym z nas, i tego się trzymajmy.
A dla polskiej turystyki?
A dla polskiej turystyki jak najwięcej turystów z zagranicy odwiedzających Polskę, bo to napędza polską gospodarkę i jest w naszym dobrze pojmowanym interesie. Jak najwięcej takich sytuacji, żeby nasi rodacy byli, a są, ale żeby byli coraz zamożniejsi, żeby mogli spokojnie wypoczywać w Polsce, żeby chcieli wypoczywać w Polsce i żeby nasza polska gospodarka rozwijała się tak jak dotychczas, bardzo dynamicznie.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Naszym Państwa gościem Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.